Do naszego studia wracamy, a teraz zajmiemy się poważną, dużą polityką. Naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, politolog, ekspert od spraw polityki, bezpieczeństwa, polityki zagranicznej. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na naszym stole radiowym aktualny numer tygodnika Gazeta Polska. Do tego jeszcze wrócimy, ile będzie czas, ale najpierw proszę o komentarz do tych dziwnych, trochę niepokojących słów, które padają na szczytach europejskiej polityki. Oczywiście chodzi o Emmanuela Macrona, ale też premiera Fico. Dyskusja o tym, czy państwa europejskie, państwa NATO powinny wysłać własne wojska na Ukrainę, aby walczyć z Rosją. Jeszcze parę tygodni, miesięcy temu, bo byłoby to niewyobrażalne, a teraz ma to być poważnym tematem na rozmowach na szczycie. Co się dzieje na liniach frontu na Ukrainie i czy sytuacja jest rzeczywiście kryzysowa?
Z swego czasu taki naprawdę bardzo znany amerykański politolog Mearsheimer, człowiek z nurtu konserwatywnego, oceniając politykę Bidena, stwierdził, że jeśli nastąpi możliwość załamania po stronie ukraińskiej, to w ramach różnych wariantów przewiduje możliwość czy gotowość zaangażowania Stanów Zjednoczonych, aby wesprzeć Ukrainę, i to zaangażowania bezpośredniego. No ale zupełnie poważnie, no pamiętajmy, że memorandum bukareszteńskie, które doprowadziło do tego, że Ukraina pozbyła się trzeciego na świecie potencjału atomowego. Też pamiętajmy, że na Ukrainie była największa na świecie fabryka, która produkowała między innymi fundament bezpieczeństwa sowieckiego, a więc te strategiczne rakiety S-18. W związku z tym Ukraina była potęgą militarną, potęgą atomową. No i to właśnie pod presją między innymi prezydenta Stanów Zjednoczonych, Billa Clintona, no ale także Johna Majora, czyli premiera Wielkiej Brytanii, Ukraina pozbyła się. Ukraina, Kazachstan, Białoruś, no ale Ukraina, która dysponowała 1800 głowic, no trzecia potęga atomowa świata. I gdyby nie wiara Ukrainy w gwarancję bezpieczeństwa, oczywiście memorandum nie ma cech aktu międzynarodowego tej wagi. Tym niemniej no, nakłada na Stany Zjednoczone, na Wielką Brytanię. Pamiętamy trzecią stroną, która gwarantowała była Rosja. Później od tego memorandum dopisały się inne państwa. No ale jednak to zobowiązanie także w wymiarze prawno-moralnym, politycznym, ono spoczywa na Stanach Zjednoczonych, na Wielkiej Brytanii. Dodajmy do tego format miński, czy format normandzki, a więc Francja i Niemcy, które też przecież przystępując do tego typu rokowania, dotyczyło to wojny 2014, no bo pamiętajmy, obchodziliśmy niedawno 10. rocznicę wybuchu wojny, bo wojna zaczęła się 20 lutego 2014 roku. Oczywiście w formie tej pełzającej. Tym niemniej, patrząc na to w kategoriach globalnych, ale także w kategoriach zobowiązań stron, no to na pewno te państwa powinny się poczuwać do zdolności nie tylko wspierania amunicją, ale wspierania aktywnego. Dotyczy to, jak powtarzam, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, no i w formacie normandzkim Francji i Niemiec. No oczywiście mamy do czynienia także z umowami dwustronnymi podpisanymi przez Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, 10-letnie umowy z Ukrainą, więc istnieje cały szereg projektów, czy cały szereg zobowiązań, które pozwalają na, omijając jakby całą logikę zaangażowania natowskiego, głębiej zaangażować się w pomoc Ukrainie, bo nie ulega wątpliwości też, że w dużym stopniu to, z czym mamy do czynienia, a to jest realizacja w praktyce doktryny rosyjskiej dominacji w ramach eskalacji. To jest doktryna Obamy, której w zasadzie jednym z twórców był właśnie Biden jako wiceprezydent za czasów prezydentury Obamy. To jest jakby taka koncepcja, która się pojawiła w artykule analizującym doktrynę Obamy Jeffrey'a Goldenberga, który na łamach The Atlantic przedstawił ową doktrynę w 2016 roku, ale ona się opierała na wypowiedzi bezpośrednio Obamy, z której jakby wynikało to, że jeśli Rosja będzie eskalowała obszar, na obszarze Ukrainy, to w ramach tej eskalacji Stany Zjednoczone nie będą wykazywały tej samej determinacji, co Rosja, bo dla Rosji Ukraina jest ważniejsza niż dla Stanów Zjednoczonych. No i jeśli tego typu sygnał był puszczony, to on w istotnym stopniu wpływał na postawę Rosji wobec Ukrainy. I teraz jest potrzebny sygnał, który pokazuje, nie, doktryna rosyjskiej dominacji w ramach eskalacji nie obowiązuje, to znaczy dla nas Ukraina jest tak samo, mamy taką samą determinację, jeśli chodzi o obronę Ukrainy, jaką prezentuje Rosja, bo to w tym wymiarze dzisiaj się toczy, to znaczy w takim przełamaniu Zachodu, zresztą Rosjanie to wprost mówią w wielu ich ważnych artykułach pojawia się tego typu teza, chociażby u Karaganowa, że oni złamią, zniszczą, że w tej wojnie mentalnej kluczem jest jakby dzisiaj, jeśli chodzi o sytuację ukraińską, nie kwestia militarna, wbrew temu, co większość sądzi, ale postawa Zachodu, czy brak determinacji ze strony Stanów Zjednoczonych, bo Biden nie popełniłby tego koszmarnego błędu, który popełnił. I skutki tego błędu doświadczamy, żeby kwestię kluczową wepchnął jakby w pakiet przedwyborczy. No tak się nie robi, bo zrozumiałe jest, że maszyna wewnętrzna jest miażdżąca. Przypominam chociażby sytuację dotyczącą udziału Stanów Zjednoczonych w formacie po pierwszej wojnie światowej, czyli widze narodów. Między innymi właśnie z tego samego powodu Stany Zjednoczone wówczas nie weszły do tego formatu, bo kwestia ta stała się elementem wewnętrznej politycznej rozgrywki w Stanach Zjednoczonych. I to wszyscy doskonale wiedzą. I Biden, który jest starym wygą politycznym, doskonale wiedział, że jeśli zrobi tego typu błąd, to będzie to koszmarny błąd. No i też przypomnijmy sobie przecież, że na samym początku, kiedy sytuacja narastała, eskalacja narastała i Rosja przedstawiła przecież ultimatum Zachodowi, no to Biden w którymś momencie rzucił to stwierdzenie właśnie w ramach tej doktryny rosyjskiej dominacji, że jak będzie mały konflikt, czy jakieś niewielkie elementy Ukrainy, Ukraina straci, no to cóż. No i naprawdę w tej chwili to, co się stało w Paryżu, we Francji, gdzie jednak słabnący prezydent Francji, jeśli chodzi o wewnętrzną sytuację, jeśli chodzi o rosnące wpływy partii prawicowych, próbował jakby taki sygnał dać, że oto istnieje jakaś determinacja państw zachodnich. No i coś tam widać, ale tak naprawdę to, co się stało, jest konsekwencją tego, że Unia nie dotrzymała słowa. To znaczy, jeśli planuje się pewne operacje, jeśli dowódcy ukraińscy planowali operacje, to między innymi uwzględniali te zasoby pocisków artyleryjskich, które gwarantowała Unia Europejska. No i do lutego dostarczyła śmieszną część owego miliona sztuk amunicji, które miała dostarczyć teraz do marca. Dostarczyła mniej niż 1/3, bo a później pojawiały się sygnały, że zmobilizują się do końca marca, dostarczą połowę tego, co obiecano. No więc jeśli sobie zdamy sprawę, jaki jest deficyt tego, co Unia Europejska gwarantowała Ukrainie w oparciu o co planowano pewne operacje, no to naprawdę trudno jest cofnąć zużycie amunicji do tyłu, bo raptem się okazuje, że Niemcy zawiodły, że Francja zawiodły. No Rheinmetall w tej chwili buduje dopiero fabrykę, która za rok będzie dawała rocznie za rok 50 tysięcy sztuk, za 2 lata roczna produkcja w granicach 100 tysięcy amunicji.
To trochę za mało i na aktualne potrzeby i też w czasie trochę za późno oczywiście. Tutaj ironizuję, panie profesorze, ale tutaj oczywiście przebiły się słowa Emmanuela Macrona, ale ciszej się zrobiło i trudniej było dotrzeć do słów kanclerza Scholza, które tam padły. One też są symptomatyczne, które padły w ostatnich dniach, bo wydaje się, że oczywiście wojna wojną, ale interes interesem i wydaje się, że tutaj Berlin i trochę Paryż będą chcieli trochę zarobić na tej wojnie, bo tak się często działa. Padła propozycja kupowania, produkowania amunicji za nasze wspólne unijne pieniądze. Wszyscy się zrzucą, a kto będzie produkował amunicję i kto będzie na tym zarabiał?
Rheinmetall. To w sumie zostało nawet transmitowane było otwieranie nowej fabryki, w zasadzie nie nowej, tylko w miejscu takim bardzo ważnym dla tego koncernu. Mniej więcej odtrąbiono właśnie rozpoczęcie budowy, no ale Rheinmetall ma swoje koncerny, ma swoje oddziały w Hiszpanii, w RPA, w Australii, no na Węgrzech, gdzie rok temu otworzyli fabrykę amunicji, więc to jest koncern, który walczy o swoje globalne ambicje, no i rzeczywiście oni z własnych pieniędzy finansują tego typu przedsięwzięcie, tu Niemcy się do tego jako rząd nie dokładają, ale w pewnym momencie przecież pojawiło się hasło, dobrze, nie jesteśmy w stanie wyprodukować, nie możemy zawieść Ukrainy, w związku z tym kupmy na rynkach międzynarodowych. No i tutaj oczywiście Niemcy powiedziały nie, no bo my mamy zarabiać, to znaczy no my tu w Europie mamy zarabiać na amunicji, a nie tak, że my spełnimy, czy będziemy ratowali Ukrainę, bo Awdijewka padła dlatego, że tej amunicji nie było. To znaczy Zachód zawiódł. To dlatego to się dzieje. No to możemy sobie wyobrazić, że bezpieczeństwo Polski będzie zależało od takich działań, jakie podejmuje właśnie Scholz, który przecież przez lata mówił, że Rosja jest strategicznym partnerem i nic nie zmieni tego faktu. No i rzeczywiście i socjaldemokraci, i chadecy praktycznie od Willy Brandta uważali Rosję za strategicznego sojusznika Niemiec i to się nic nie zmieniało. Czy to było w czasach zimnej wojny, czy po zimnej wojnie, to ta zasada, że zresztą Niemcy to otwarcie mówili, nigdy się nie zawiedliśmy. Zawsze Rosjanie, czy to w czasach zimnej wojny, czy współcześnie dostarczali nam gaz. A czy myśmy wiedzieli, że oni stosują gaz jako broń? Tak, wiedzieliśmy. Tylko, że wobec nas nie. Więc jeśli wobec innych stosują, to w porządku. Ale wobec nas nie stosowali. W związku z tym wspólny sojusz energetyczny rosyjsko-niemiecki, na którym obie strony dobrze wychodzą, bo Niemcy zbroją Rosję, a Rosja zbroi gospodarkę niemiecką do podboju przez tą gospodarkę Unii Europejskiej, dając po prostu tańsze produkty, czyli mając tańszą energię, Niemcy podbijali gospodarki poszczególnych państw, stąd mamy do czynienia z paradoksem, że mimo przyjmowania euro przez poszczególne państwa, no to gospodarki tych państw zdobowały, coraz bardziej się zadłużały. Więc ta logika dealu, na którym obie strony doskonale wychodziły, czyli rosła potęga Rosji i zagrożenie Rosji, a z drugiej strony rosła potęga Niemiec, no i deal funkcjonował. I w którymś momencie Niemcy mówią spokojnie do Putina, a on mówi no nie, no nie mam czasu. No i przecież Merkel do końca jeździła, Scholz także przekonywał, że przecież wszystko osiągnął. Nie trzeba wojny. No, na tym polega cały paradoks, że tak naprawdę Putinowi się bardzo spieszyło. No ale po 2014 roku, a więc po wybuchu tej wojny, rocznicę ostatnio obchodziliśmy, 20 lutego, Niemcy zaczęły się układać z Rosją nad budową dodatkowego, bardzo mocnego takiego bypassa, który miał wspierać obie gospodarki, a więc Nord Stream 2. A więc za plecami tego, co mówili, co mówiła Merkel, co mówił Scholz. Scholz był przecież wicekanclerzem u Angeli Merkel. Co więcej, Scholz w którymś momencie skierował propozycję łapówkarską, dużą łapówkę skierował do Trumpa, żeby Trump odpuścił, jeśli chodzi o Nord Stream 2. No i Trump nie odpuścił, więc Scholz ma na sumieniu także korumpowanie Amerykanów w kwestii dotyczącej Nord Stream 2. No i można powiedzieć, że tu się nic nie zmienia. To znaczy, cokolwiek by Niemcy nie mówili, to pamiętajmy, że oni mają jakby takie podwójne myślenie. Cokolwiek mówią mówią coś innego niż robią. Patrzmy na to, co robią. Niemcy mówią, wspieramy Ukrainę, ale nie dają Taurusów. A Taurusy są kluczem do operacji krymskiej. To jest broń, która według ocen wielu fachowców, na przykład amerykańskich generałów, dałaby Ukrainie możliwość zniszczenia mostu krymskiego ze względu na parametry tej broni. To jest duży pocisk, który ma jakby możliwość regulowania zapalnika, w związku z tym te ładunki, które są wewnątrz, w głowicy tego potężnego, tej potężnej broni, to jest prawie 1,5 tony, tonę 400 kilogramów, sama głowica to jest prawie 0,5 tony. Ona jest w stanie przebijać kilka warstw i eksplodować dopiero w momencie kluczowym. Ma możliwość nastawienia zapalnika. W związku z tym jest w stanie przebić się przez tą wierzchnią warstwę, jeśli chodzi o most krymski, czyli nie eksplodować na wysokości nitki tego mostu, tylko przy filarach. A więc jest w stanie zniszczyć, zdegradować, doprowadzić do sytuacji, że tego mostu Rosjanie by nie byli w stanie odbudować, a to wpłynęłoby na radykalną zmianę nie tylko wizerunku tej wojny, nie tylko potężne uderzenie w wizerunek Putina, na przykład tuż przed wyborami w Rosji, ale też spowodowałyby radykalną zmianę logistyki w tej części. I to w sytuacji, w której przecież Putin ogłasza, teraz za chwilę Rosja zacznie kształtować zupełnie nową logikę swojej przestrzeni, tworząc nowe okręgi wojskowe, przygotowując się do agresji na zachód, bo wprowadzi wojskowy okręg leningradzki, oparty jeszcze o tradycję Piotrogrodzkiego Okręgu Wojskowego, czyli sięgające naprawdę carskich tradycji powołania tego okręgu, który miał odgrywać kluczową rolę w ataku na te same państwa, czyli właśnie na Szwecję, na Finlandię, no i na naszym kierunku moskiewski, czyli zachodni okręg wojskowy jest zdzielony i kierunkowo do agresji na Polskę jest zbudowany znów stary moskiewski okręg wojskowy, a na południu do okręgu wojskowego, południowego okręgu wojskowego włączone już są nie tylko te tereny, które Rosjanie podbili, ale te, które zamierzają podbić, jeśli chodzi o Ukrainę. Czyli widzimy, jaki jest plan agresji i wiemy, że w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że albo pozwolimy Putinowi przygotować się do tego, co robi, a pamiętajmy, on w tej chwili wydaje na zbrojenia więcej niż wydaje na świadczenia socjalne, czyli zbudował państwo, które zmilitaryzował, wrócił do logiki państwa sowieckiego, w którym wydatki na zbrojenia przekraczały wielokrotnie wydatki na cele socjalne. No i w tej chwili mamy taką sytuację. A z naszej strony mamy ogromne problemy, żeby ten gigantyczny potencjał gospodarczy, jakim dysponujemy, został przekształcony w potencjał, który jest w stanie odpowiedzieć skutecznie Rosji. I ciągle są dyskusje, czy przekazać Taurusy, czy też nie.
I o tym mówił profesor Piotr Grochmalski, a ja polecę tylko artykuł pana profesora w najnowszym numerze Gazety Polskiej. Niemcy chcą rządzić NATO i trochę żeśmy ten temat powiedzieli, ale znacznie więcej jest dostępne w tekście. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.
Profesor Piotr Grochmalski, a ja państwu dziękuję za obecność w Odysei Wyborczej przy radioodbiornikach, smartfonach, tabletach, laptopach, ale też, a może przede wszystkim patronom, dzięki którym udało się naszą relację, naszą audycję zrealizować. Także pani Katarzynie, która dołączyła do nas w ostatnich minutach. Bardzo panią witamy serdecznie na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Kończymy Odyseję Wyborczą. Za chwilę serwis informacyjny.